Chwała Panu Bogu, bracia, siostry. Chciałbym na rozpoczęcie naszego nabożeństwa wspólnego podzielić się takimi ostatnimi moimi myślami, taka refleksja mi przyszła. Nic nowego, ale w tym zborze się za wiele rzeczy nowych nie mówi. Chwała Bogu za to. Tak ostatnio myślałem, że od jakiegoś czasu mi to tak na myśl ciągle wracała, przychodziła, że największym, jedynym, niezmiennym pasterzem naszym jest Jezus Chrystus, który się nie zmienia, który jest zawsze i na wieki ten sam. I tutaj właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, żeby tego słowa nie użyć, bo kiedyś słyszałem tak z takim, że ksiądz jest zastępcą Pana Jezusa na ziemi, ale właśnie chciałem powiedzieć, że bracia starsi, pastor jest właśnie nie zastępcą, nie następcą. Są tylko, są czy strażnikami, są czy, no po prostu są naszymi pasterzami tutaj na ziemi. I są w zborach pasterzami, bracia starsi, pastorzy. I tu właśnie jak nasz Pan Jezus jest niezmienny, tak z człowiekiem może być różnie. I jak chyba wiemy ze słyszenia czy z widzenia, są różni pasterze. I jeden pasterz wyprowadza owce na łąkę i pozwala się paść, jeść, gdzie się chce i co się chce. A są też właśnie tacy pasterze, którzy budują płoty wokół pastwiska, ogrodzenia, którzy chcą, żeby ich owce żywiły się tym, co dla nich wybierze ten pasterz, w tych miejscach, które wybierze pasterz. Też to takie, można powiedzieć, to jest takie, jak to powiedzieć, ograniczają przestrzeń życiową tym swoim owcom, ale wiadomo jest, że robią to ku dobremu dla tych owiec, bo może sami też z doświadczenia wiemy, z naszych myśli, że ta trawa za płotem tam jest zawsze zieleńsza, zawsze soczystsza, zawsze smaczniejsza. I zdarzają się takie owce, które właśnie tak pragną tej zielonej, tak jak się wydaje, tej zielonej trawy, tej soczystszej trawy właśnie tam za ogrodzeniem i idą właśnie jeść tą trawę. I będąc tam, będąc właśnie poza ogrodzeniem, są niejako bez opieki, bo pasterz ma swoje stado, którego pilnuje właśnie w tym ogrodzeniu. I owca, która pójdzie za ogrodzenie, jest no, wystawiona w pewnym sensie na, jest, można powiedzieć, zdana na siebie, tak teoretycznie zdana na siebie, bo wiadomo, że ktoś się nią zaopiekuje, ale jest nie jest chroniona i pasterz tam nie ma niejako, nie ma jak jej chronić, jeżeli o taka owca pójdzie gdzieś tam jeść. I właśnie to mi tak ostatnio chodziło, bo tak jakoś tak, nie wiem dlaczego, te myśli tak chodziły po mnie, że tylko i wyłącznie właśnie to pastwisko, które stworzył nam Pan Jezus Chrystus, tylko jest pokarmem, gdzie możemy się żywić przede wszystkim zdrowo, dobrze i bezpiecznie, co jest najważniejsze. I to też jest właśnie też takie moje pragnienie, żeby właśnie żywić się tylko na tym pastwisku, że tak powiem, gdzie jest, można powiedzieć, że jest ograniczona przestrzeń życiowa. Ktoś by tak mógł powiedzieć, że, a zresztą mówią, że my jesteśmy zamknięci, że wiele nam nie można, ale też wiemy dobrze, że nam my wielu rzeczy nie chcemy. Nie to, że nam nie wolno, nie można. I to też to właśnie takie moje pragnienie, żeby tylko pragnąć tego, co daje nam Pan Jezus, a nie tego, co jego pragnie ciało, i żywić się tym, co daje Pan Jezus, a nie żywić się tym, czego pragnie nasze ciało. Amen.
Panu, Panu. Tak a propos, chyba 2 tygodnie temu mówiłem o pasterzu i o owcy. Tomek scharakteryzował, że owca, kiedy wyjdzie poza ogrodzenie, jest narażona na niebezpieczeństwo. Jest to oczywiście jakby przenośnia do tego, że jesteśmy narażeni na atak diabła. Ale często nasze wyobrażenie, czy dzieci wyobrażenie, czy młody wyobrażenie, czy nawet nieznających, myślę, Boga, diabeł kojarzy się z czymś bardzo takim, tylko słuchajcie, będę pewny, z czymś takim złym. Oczywiście jest rysowany w jakiś sposób taki negatywny, rogi, widły, ogon. I często ludzie sobie kojarzą, że dopiero jak ktoś taki mi się pojawi przed oczami, no to jest diabeł i wiem, że on będzie mnie kusił, a wszystkie inne, jakieś inne formy kuszenia to chyba nie diabeł, prawda? Jeżeli idzie piękna kobieta, no to jaki to diabeł, prawda? Piękny samochód, czy pożądliwość, prawda? To już to rogów nie ma. To jest nasza natura, my tego chcemy. To jest pożądliwość, nie? I nikt tego nie nazywa, że to jest diabeł, to jest coś przyjemnego, bardzo przyjemnego. Takie jest często nasze wyobrażenie. Ja pamiętam, do czego bym zmierzał, chcę taki właśnie przykład powiedzieć o tym, że ten diabeł przybiera zupełnie miłą postać. Ale jakie jest nasze wyobrażenie? Kiedyś wiozłem, nie ma dzisiaj Grzesia, nie ma Sawickich, widzę całej rodziny. To było dawno, Grzesiu i Krzysiu byli jeszcze mali. Jechaliśmy w góry na konferencję do, i z wami mama jechała, ja was wiozłem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Grzesiu co chyba 10 czy 15 minut, wojek, kiedy te góry zobaczę? I tak chyba zaczął od Poznania. A kiedy zbliżyliśmy się do góry, mówię, zobacz, już widać tam Babią Górę, bo widać na niego, normalnie powietrze z niego zeszło. Jakie to góry? Myślę, że jego wyobrażenie o górach było takie, że on będzie jechał i nagle mu taka góra Mont Everest wyrośnie, że on nie będzie chyba mógł nawet dojrzeć wierzchołka. Prawdopodobnie takie miał wyobrażenie o górach. Bo kiedy zobaczył już te góry początki, no to dla niego to było takim zawód straszny. To nie góry. I historia takiego pewnego człowieka, który właśnie służył na granicy. Kiedyś oni nazywali się wopiści. I ja też zaraz do tego, moje wyobrażenie o granicy kiedyś. Miałem 10 lat, kiedy byłem na kolonii w Jaworzynce i któregoś tam dnia mieliśmy wycieczkę na granicę. I wiecie, jak ja sobie tą granicę wyobrażałem? Wyobrażałem sobie przynajmniej jakieś 100 metrów, pas szerokości, minimum 100 metrów zaorany, zabronowany, że nic nie ma, że w ogóle to w jedną stronę i w drugą stronę widać. Jakiś płot, psy, nie wiem co jeszcze. Tak sobie jako dziecko wyobrażałem granicę. No bo jeżeli granica, to granica. Być może słyszałem o murze chińskim już i wyobrażałem sobie, że to w ogóle będzie mur, prawda? Wtedy już był mur berliński, nie wiem. Takie dziecko ma takie też pewne wyobrażenie. I kiedy przeżyliśmy na tą granicę, to drzewa, las, nikogo nie widać w ogóle, to była czeska, jeszcze Czechosłowacja i Polska. I tam później jeszcze jakaś mała afera była, bo dzieci gdzieś tam buszowały na granicy i jakiegoś tam wopisce wykryli. Żołnierza, który tam był, on tam sobie pilnował. Ale i taki wopista, i taką historię o owieczce, i on opisuje właśnie pewną historię. Ten człowiek, ci ludzie na pograniczu, no nie zawsze, wtedy w ogóle ktokolwiek tam może nawet i przechodził, mieli dużo czasu na obserwowanie i on obserwował pewne stado owiec, które się pasło. Wielokrotnie, i rano, i w południe, i wieczorem miał, bo różne miał pory swojej warty, straży. Kiedy zaobserwował, jak wilk, prawdopodobnie to było chyba w Bieszczadach, nie wiem, czy to, ale i zobaczył, jak wilk porywa owce. I ciekawą rzeczą jest, mówi, że ten wilk nie zbliżył się jako wilk do tego stada, ale ten wilk zaczął zachowywać się jak młoda owca. Skakał, bawił się w pobliżu tego stada. Zachowywał się jak owca, zachęcał do zabawy. Jedna owieczka, no po prostu widząc bawiącego się, powoli odeszła i chciała się z nim bawić. No, skutek był wiadomy tego. A więc ten wilk nie przyjął postaci czy formy zachowania jako wilk, prawda? To był podstępny. On, nawet owca dała się skusić, młoda owieczka dała się skusić, bo myślała, że to zabawa będzie, bo nie szczerzył kłów, nie wiem, nie zachowywał się, nie wył, nie szczekał. Wilki szczekają? Nie warczał, a wilki chyba też szczekają. Chyba też, no muszą, wilki, jak psy szczekają, to wilki chyba też szczekają. Nie przejawiał w ogóle takiej formy, tylko od kompan do zabawy. I my często właśnie też mamy wyobrażenie o niebezpieczeństwie, które na człowieka wierzącego czyha, jako takim, że właśnie wyrośnie nam diabeł, czy przynajmniej z widłami, nie? I jakimiś oczami, że będą prawie, że pieruny szły. A jak takiego czegoś nie ma, no to jaki to diabeł, prawda? Jaka to jest pokusa? Żadna pokusa. A to jest pokusa. Diabeł przybiera formy, różne formy, aby tylko zwieść. Dlatego ważną rzeczą jest to, co Tomek mówił, być w stadzie, być owcą, to, co mówiłem. Bo owcą nie jest się tylko... Owca słucha i zna głos swojego pasterza. Słucha i zna głos swojego pasterza. Jeżeli nie słucha, nie zna głosu pasterza, nie jest owcą. Nie jest owcą. Także młodzi i starsi, miejmy wyobrażenie o tym, który chodzi wokoło jako lew ryczący. I chociaż nie słyszymy jego ryku może, i mówię, chociaż dla młodych, czy obojętnie na kogo, coś pięknego idzie, czy jedzie, i my pożądamy, i mówimy, jaki to diabeł, jaki to szatan. To jest coś przyjemnego, a to jest coś bardzo niebezpiecznego. To jest coś bardzo niebezpiecznego. To jest właśnie ten wilk, który ciebie ściągnie i... Otwórzmy sobie Księgę Izajasza. Zacznę może od takiego, skończę na czymś przyjemniejszym. Księga Izajasza, 57 rozdział. Dwudziesty i 21 werset, czyli ostatnie dwa wersety tego rozdziału. Księga Izajasza, 57 rozdział, 20 i 21 werset. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze. Być może mieliśmy możliwość widzieć wzburzone morze. Być może. Pamiętam, ostatnio byliśmy na tej konferencji w Kołobrzegu. Weszliśmy na promenadę w Kołobrzegu po wykładach. Może było stół, prawda? Ktoś był, nie? 10 minut upłynęło, wiatr się zerwał i już były takie fale, już były bałwanki. Po raz pierwszy coś takiego widziałem. Nigdy nie, zawsze wchodziłem, gdy widziałem morze, albo było spokojne, albo już tam fale były jakieś małe, a to było tafla, dosłownie cisza. I naprawdę, my tam mogliśmy być 10 minut. I już były małe bałwanki. Gdybyśmy byli dłużej, prawdopodobnie jeszcze byłyby większe. Czyli to jest moment, jak się morze zaczyna burzyć. Być może, nie wiem, ktoś nas płynął i widział sztorm. Był na statku i był sztorm. I wiemy, co to jest za żywioł. Jest nieprawdopodobny żywioł. Ma się wrażenie, że on z każdej strony atakuje, prawda? Jeżeli byliśmy kiedyś, może nie na morzu w czasie sztormu, ale nawet w jakiejś nawałnicy, to nagle masz wrażenie, że to ze wszystkich stron cię atakuje. Rok temu takie, mówiłem wam, jak przeżyliśmy tę nawałnicę z kolegą, wracaliśmy już i nas to spotkało, no toż to był naprawdę prawie, że koniec świata. On tak by mówił. To było coś nieprawdopodobnego. To jest żywioł nie do opanowania. Niszczy wszystko, prawie taranuje. I bezbożnicy są jak wzburzone morze. Bezbożnicy są jak wzburzone morze. Dzisiaj żyjemy w czasie pokoju i żyjemy z naszymi sąsiadami i jest wszystko w porządku. Ale zdarzały się czasy wojny. My tego nie znamy i dzięki Bogu, że tego nie znamy. Ale w czasie wojny, w czasie jakichś konfliktów wiemy, co się w ludziach odzywa nagle. Co robi wróg? Jak się zachowuje wróg? Jakie instynkty wychodzą z człowieka? Niewyobrażalne. Nagle ktoś spokojny, wydawałoby się z pozoru spokojny, a gdy, powiem, ma przyzwolenie na uzewnętrznienie swojej natury, ludzkiej natury, to robi to się nawet nie zwierzę. Mówimy zwierzę, a to bestia się nagle okazuje. Tacy nagle, taki bezbożnik jest, jak zburzony, nie patrzy, po trupach do celu, do zysku, do zemsty, jakiejś nienawiści, do gwałtu, coś okropnego. Ostatnio czytam, dużo czytam, ale wpadła mi ostatnio taka informacja o pewnym, był pewien dowódca, pewien oddział, już teraz to jest niemiecka nazwa była, która działała w czasie II wojny światowej najczęściej na tyłach. To był tak okrutny oddział, że nawet SS-mani, czyli ten Gestapo, czy SS-mani, skargi wnosili na ich zachowanie, co sobie wyobrażacie? To byli sami kryminaliści, więźniowie, a ten dowódca w stopniu pułkownika też był kiedyś kryminalistą. To, co oni wyprawiali, to jest niewyobrażalne, co człowiek wyobraża. To jest, idzie jak taran. Nie ma żadnych hamulców. Taki jest bezbożnik. Tak mówi Biblia, że tacy są bezbożnicy. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić. On nie może się uspokoić. On jak ten dziki zwierz, zew poczuje, tak już koniec, nie ma. Krew, nienawiść, gwałty, grabieże i wszystko. I do końca już taki będzie. Nie ma hamulców. To jest jakby wizerunek człowieka bezbożnego, a człowiek bezbożny to człowiek, który żyje bez Boga. Ja wiem, że to w tej chwili może uderzyć pewne, na przykład Sylwek powie, no ja nie jestem, na przykład Daniel powie, no nie, wujek, co ty wygadujesz, prawda? Nie, ja nie mówię, broń Boże, ale my nie wiemy o tym. Ja nie wiem o tym, co by było, gdybym żył bez Boga. Jakim bym dzisiaj był, gdybym żył bez Boga? Ja sobie na przykład nie mogę Krzysia wyobrazić, jak Krzysia mówi, że kiedyś palił. Nie mogę sobie w ogóle wyobrazić, że Krzysia z papierosem w buzi. Prawda? Czy Sławek, czy inni bracia nasi, którzy pili. No, nie mam najmniejszego wyobrażenia. Nie mogę sobie tego. Dla mnie to już jest uosobienie dziecka Bożego. Nie mam, ale żył kiedyś bez Boga. Ja, gdybym żył bez Boga, no kim ja bym dzisiaj mógłbym być? A może bym był pierwszym cudzołożnikiem? Jakimś złodziejem? Nie wiem. Nie? A dlaczego nie? Żyłbym bez Boga, byłbym bezbożnikiem. Tak zachowują się ludzie żyjący bez Boga. Nie mają żadnych hamulców. Po prostu idzie powoli, to nie następuje od razu. Ale powoli, powoli, powoli. I nie wiemy, w wieku 50 czy 30 lat, a on zwyrodniały jakiś, prawda? Skąd on tych cech nabył? W nas to wszystko jest. Życie bez Boga prowadzi właśnie, to jest bezbożnik. Tak jak człowiek wierzący, u człowieka wierzącego następuje proces, i o tym mówimy, jakim procesie? Uświęcenia, prawda? A więc proces uświęcenia to jest, przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, przyjęliśmy chrzest, otrzymaliśmy zbawienie, ale to nie koniec, to jest początek drogi, prawda? I my cały czas, całe swoje życie, to idziemy w kierunku uświęcenia. Każdy rok przynosi nam jakieś zwycięstwo, daj Boże, że każdy dzień, ale kolejne lata przynoszą nam, jesteśmy od tego wolni, od tego, to nawet słyszymy, i nasz pastor mówi, że jeszcze, prawda, kiedyś tam nie, a dzisiaj jestem od tego wolny. A więc to jest ten proces uświęcenia. A jeżeli u człowieka wierzącego następuje ten proces uświęcenia, że ty z dniem, im bliżej powiem śmierci, tej fizycznej śmierci, tym ty jesteś czystszym człowiekiem, czyściejszym, ta twoja szata jest biała, jesteś bardziej świętym, że tak powiem. Tak u człowieka bezbożnego, który żyje bez Boga, czy u niego jest proces inny? Taki sam. Im dalej, tym powiem, im starszy, tym dalej od Boga. Bo jeszcze jako dziecko miał jakieś pewne zachowania, jako młodzieniec miał pewne zachowania. Być może słuchał się rodziców. Jakieś jeszcze wartości, jakieś jeszcze hamulce były. Jakiś ten w cudzysłowie bat był. A później, prawda? A później związek małżeński, jeden, może i drugi, bo dzisiaj to jest normalne. Singiel, broń Boże, nie bierzcie to do siebie. Ja mam zupełnie inny, to jest takie, żyję sobie tak, ale co tydzień ktoś inny i tak dalej. I w ogóle egoistyczne życie. I to jest proces, który się pogłębia. Bo grzech rodzi i tak dalej, i on, to jest ten, no niestety, to mówi Biblia, to mówi Słowo Boże. uświęcajcie się, prawda? Jest to niebezpieczne, drodzy, powiem, być w gronie tym. Jest to bardzo niebezpieczne. Dzisiaj to nie wygląda w jakiś sposób, bo wszyscy zachowujemy się, powiem, nie ma jakiejś różnicy. Ale Słowo Boże mówi, że lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić. Nie możesz się uspokoić. Jesteś niewolnikiem tego grzechu i idziesz za to, i idziesz, po prostu idziesz. Dzisiaj jeden, drugi, jutro i coraz gorzej, coraz większe bagno, aż końcówką tego wiadomo, co jest. Jest śmierć. To jest to niebezpieczeństwo. Ale człowiek sobie, ale człowiek nie widzi w tym niebezpieczeństwa. Przecież, no, dlaczego? Absolutnie. Ja dzisiaj nikogo nie morduję. Ale ty dzisiaj nie możesz wybaczyć. Na przykład. I nosisz to cały czas. Ty dzisiaj nie możesz czegoś tam znieść. Ty dzisiaj, ty musisz bez przerwy unosić swój głos. Dochodzić swoich racji, na przykład. Wrzeszczysz na swoje dzieci, żonę, męża, na przykład. Kłócisz się. W pracy się kłócisz, w szkole się kłócisz. No ale to nic. Z matką, z ojcem nie możesz dojść do porozumienia. Czy z dziećmi nie możesz, w zależności kto, jak. To jest właśnie ten grzech. A diabeł ci mówi, ten ładny diabeł właśnie mówi, jest wszystko w porządku. Masz swoją godność, przecież masz swoje jakieś dążenia, pasje, musisz się realizować. No i idziesz po trupach do celu. A co tam Słowo Boże? Co Boże przykazania? Absolutnie nic. Bezbożni żyją, powiem, to jest pycha, to jest taka buta, to jest przeciwieństwo. Pycha i buta, przeciwieństwo pokory. Dzisiaj miałem jeszcze coś czytać, ale już nie zdążę. Ale chcę właśnie przeczytać taki piękny werset. Przypowieści Salomona, właśnie tym chciałem zakończyć, chciałem jeszcze, ale to już nie. Wyszy Krzysiu, Biziwalek. Ale tym, co jest tą butą, tym, czym bezbożni żyją, a czym żyje człowiek pobożny, a więc człowiek, który ma w sobie Bożą pokorę. 15 rozdział Przypowieści Salomona. Piętnasty rozdział i ostatni werset, 33. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Jest wiele szkół, wiele może sposobów zdobywania mądrości. Jest wiele. I doradców, i porad jest wiele. Ale Słowo Boże mówi, że szkołą mądrości, tej powiem, najlepszej mądrości, tej prawdziwej mądrości, jest bojaźń Pana. Jest bojaźń Pana. Jest, powiem, życie jak owieczka w stadzie. Słucham głosu swojego pasterza. A pokora poprzedza chwałę. A pokora poprzedza chwałę. Ludzie dążą do chwały, tej ziemskiej chwały, powiem, po trupach, prawda? Za wszelką cenę, na swojej drodze krzywdzą innych, obmawiają innych. Wiem, dzisiaj, kiedy człowiek dochodzi do pewnego poziomu, na przykład politycy, ileż oni krzywdy po drodze muszą wyrządzić, prawda? Muszą tego osądzić, oskarżyć tego i tego, żeby ich na dół, a ja w górę. To jest normalną rzeczą. Dzisiaj niedługo zacznie się, już zaczęła się kampania wyborcza, więc słyszeli. Będą, nie słyszeli, jak kiedy drugiego będzie opluwał. A siebie będzie, a ja jestem czysty jak łza, anioł ze skrzydełkami. To jest, i dążę do chwały. Do chwały, na ten piedestał. A Słowo Boże mówi, a pokora poprzedza chwałę, tą Bożą chwałę, tą najlepszą chwałę, tą, którą Bóg ci daje, którą Bóg da, to pokora. Najpierw musi być pokora, najpierw musi być uniżenie. A Bóg cię wywyższy, a Bóg da ci chwałę, Bóg dzisiaj ci daje chwałę. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Jaki piękny werset, ile ma dwie zwrotki, dwie linijki, przepraszam, bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Dałby Bóg, abyśmy w tym kierunku szli, nie jak idą bezbożni, bo oni są jak wzburzone może, który nie może się zatrzymać. Może zatrzymać. Bóg może uciszyć. Jezus Chrystus uciszył. Jezus Chrystus może wszystko uciszyć. Może wyrwać ze wszystkiego. Ale musisz zawołać. Musisz zapragnąć tej Bożej szkoły, tej Bożej mądrości i pokory. Amen.
Chwała Pan Bogu naszemu niech będzie. Piękne słowa są tej pieśni 321. Bądź wola Twoja, o Panie mój, zabierz me troski, rany me zguj. Słabym, lecz Ty masz dla mnie sił dość. Dotknij mnie, ulecz, w serce mym gość. I chwała Panu Bogu te za te słowa tej pieśni. Lecz słabym, rany me zguj, słabym, lecz Ty masz dla mnie sił dość. Dnia człowiek jest naprawdę, są próby doświadczenia, staje się słabym. Jakby już przychodzi zniechęcenie. Ale te słowa mówią, Ty masz dla mnie sił dość. Panie Jezus Chrystus ma dla nas dość sił, aby nam dopomóc. Kiedy przychodzą takie doświadczenia czy próby, stajemy się słabymi. Ale musimy spojrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ma sił dość, aby nas z tego wyciągnąć. Aby nas poprowadzić, aby nas przeprowadzić przez próbę doświadczenie. Bo różne sytuacje, bracia i siostry, przychodzą do naszego życia. Też po to przychodzą po to, aby nas czegoś nauczyć. Bo jak czytaliśmy w przypowieści Salomona, to jest szkoła mądrości, bojaźń pańska to jest szkoła mądrości. Kiedy jesteśmy w tej szkole, to Bóg chce nas czegoś nauczyć. I dopuszcza różne okoliczności w naszym życiu, aby nam wskazać może jakiś grzech, jakąś nieprawość. Czy też po to, aby naszą jakąś cnotę jeszcze bardziej umocnić. Ale w takich sytuacjach musimy patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ma dość sił, aby nas przeprowadzić przez to. Ja dziękuję Bogu za to, że kiedyś byłem tym morzem zburzonym, kiedy nic we mnie dobrego nie było. Nie tylko paliłem, a robiłem wszystkie rzeczy, co ten świat robił. Byłem tym naprawdę zburzonym morzem. Ale Chrystus miał dla mnie sił dość, aby mnie z tego wyciągnąć. I chwała Panu Bogu, i teraz masz też dość sił, to zobaczcie, siostry, kiedy przychodzimy próby doświadczenia, kiedy może upadamy, kiedy może jesteśmy przez szatana, może zniechęcani do wiary, ale patrzmy na Jezusa Chrystusa, który ma moc i ma siłę nas z tego wyciągnąć. I chwała Panu Bogu, bez Jego siły, bez Jego mocy nic byśmy nie uczynili, ale z Jego pomocą możemy przejść przez różne próby doświadczenia i się wzmacniać. Ja dziękuję Bogu za to, że należy do tego wspaniałego, innego, prawdziwego Boga, do Jezusa Chrystusa, który mnie wyrwał z tego świata i ma dość sił, aby mnie do końca przeprowadzić, abym zamieszkał tam, gdzie Ojciec, tam w niebie. I chwała Panu Bogu za to. Do zobaczenia, to dziękuję Bogu za te słowo, które było czytane. Też Tomek mówił o pasterzach i chciałem przydać słowo zapisane pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami są na 744. Od pierwszego, rozdział pierwszy, od pierwszego wiersza może. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić się Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Śniada jestem, lecz piękna, o córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Powiedz mi Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Chwała Panu Bogu za Jego słowo. To jak czytałem, nieraz się też mówiłem o pasterzach, o pasterzu, o pastorze, o starszych zboru, że Bóg dał tą trzodę, którą my jesteśmy, dał te owce, aby pas w bojaźni Bożej. I szósty, może mamy się poić się właśnie tą miłością, mamy radować się, weselić się Jezusem Chrystusem. To zobaczcie, siostry, mamy się radować w Jezusie Chrystusie, mamy się weselić, mamy upajać się tą miłością Bożą, która nam jest dana, którą nam Jezus nam daje. Dał nam samego siebie i daje nam dzisiaj, abyśmy się weselili się, abyśmy się radowali w Nim. Ale to nasze życie, drodzy bracia, siostry, idzie dalej. Dalej są różne próby doświadczeń, jak mówiłem. Różne są sytuacje w naszym życiu. Jesteśmy tą, można powiedzieć, tą winnicą. Nasze życie duchowe to jest tą, można powiedzieć, tą winnicą. I nieraz tak może jest, że zamiast się zająć swoją winnicą, swoim życiem, zajmujemy się może inną winnicą, innym życiem, czy brata, czy siostry. Ale to wielkie zagrożenie jest. Apostoł Paweł mówił, że kiedy jestem zwiastunem dla innych, żebym sam nie był odrzuconym. Mam się zająć swoim waszym życiem duchowym. Bo jeżeli nie zajmujemy się swoim własnym, a czyimś, to naprawdę wielkie zagrożenie jest. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie. Kazali im pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Zobaczcie, siostry, można być tym, który naprawdę nie ustrzeże swojej własnej winnicy, nie ustrzeże swojego własnego życia duchowego, a zajmie się innym, życiem kogoś innego. To jest wielkie zagrożenie. Dobra siostra, naprawdę musimy pilnować swojego własnego, tego życia duchowego, aby wzrastać w Bogu, aby się radować w Bogu, aby naprawdę wytrwać do końca, aby w naszej winnicy, w naszym życiu duchowym naprawdę były te dobre owoce. Takie owoce, które nam też mówi list św. Pawła do Galacjan. Wydawać owoce Ducha Świętego. I my tej świętą winnicą, nasze życie duchowe musi być tą winnicą, kiedy wydajemy owoce Ducha Świętego. Kiedy żyjemy tak, jak się Bogu podoba. Kiedy naprawdę słyszymy ten głos dobrego pasterza. A jeżeli już zająć się czym inną winnicą, i moja winnica, moje życie duchowe nie ustrzegłem, to jeszcze jest łaska Boża, jak to słowo dalej pisze. Powiedz mi Ty, którego miłuje moja dusza. My, którzy zbłądziliśmy, my, którzy zajęliśmy może innym życiem, może nie innym życiem, ale nie pilnowaliśmy swojego życia i grzech weszedł do naszego życia, do tej winnicy, kiedy szatan może nas skusił, kiedy nasza pożądliwość może daliśmy upust swojej pożądliwości cielesnej i ta winnica została nieustrzegnięta. To jeszcze jest właśnie ta łaska. Powiedz mi Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie paszesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, aby nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy. To zobaczcie, siostra, naprawdę wtedy musimy przychodzić do tego pasterza. Musimy wołać do Niego, że nam wskazał naszą drogę, abyśmy pokutowali z tego, cośmy zawinili, abyśmy dalej szli naszym pasterzem, naszym Jezusem Chrystusem. I drodzy zobaczcie, siostry, musimy, jeżeli coś takiego się stanie, to musimy wołać do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musimy wołać i prosić o łaskę, żeby dalej chciał nas prowadzić. On będzie chciał, on chce prowadzić, ale my musimy przyjść do Niego sami. Musimy przyjść na to pastwisko i dowiedzieć się, Panie, czy to Twoje pastwisko jest. Jeżeli tak, to naprawdę chcę się tu zatrzymać. Pokaż mi, wskaż mi, abym dalej szedł i się karmił. Uczniów, wiesz, mówię, jeżeli tego nie wiesz, tak mówię, jak mówię, może w ten pasterz, jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przez szała za pasterzy. Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec. To zobaczcie, siostry, powiem tak, zbór, to powinien wydawać ten ślad owiec. Gdzie ta owca zabłąkana, gdzie ta owca, która zbłądziła, gdzie nasze życie, nie, żeśmy nie upilnowali naszego życia tego duchowego, gdzie się wkradł jakiś grzech, to zbór też powinien być tym, to, tak powiem, tym, poznawać te ślady owiec. Tak tu właśnie pisze, że idź, jeżeli tego nie wiesz, najpierw w tobie, to idź śladem owiec. Musimy iść śladem owiec. My jako trzoda, jako owce, musimy zostawać ślad też. Dla tych, którzy może zbłądzili, dla tych, którzy może nie upilnowali swojego życia duchowego. Nasze życie musi być śladem, że powinniśmy ten ślad zostawiać, aby ten, kto zbłądzi, żeby naprawdę mógł zobaczyć swoją winę i my powinniśmy być tym przykładem też dla tej owcy. Idź śladem owiec i pas swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Ja dziękuję Bogu, drodzy bracia i siostry, za to słowo. Że dla mnie to jest takie napominające. Mam pilnować swojego życia. Mam pilnować swojego tego życia duchowego. Aby nic się nie wkradło. Aby był tą winnicą, która wydaje dobre owoce. I mam być tym też przykładem dla innych owiec, którzy zbłądzili. Mam być tym, którzy zauważą, że należy do Chrystusa, że idę tym śladem owiec, że idę śladem Jezusa Chrystusa, żebym ten ślad zostawił dla tych, którzy może pobłądzili, żebym był też zachętą, abym był też tutaj przykładem, żeby dalej trafili na te dobre pastwiska, do tego dobrego pasterza. Dziękuję Bogu za to słowo, dla mnie jest napominające, jak mam żyć, jak mam pilnować swojego własnego życia tego duchowego. I chwała Bogu, dziękuję za to słowo, które jest napomnienie dla mnie i zachętą do tego, abym był przykładem, solą i światłem dla innych. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniałe słowo, które Bóg dzisiaj nam posyła, przypomina. Nie wiem, co mówił Tomek, bo nie byłem, byłem na młodzieżowym razem z młodzieżą. Ale Piotr przeczytał piękny wiersz: bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Powiedział, wiele jest różnych szkół na mądrość. A tutaj czytamy, że na tą najlepszą mądrość, bo bez wątpienia Boża mądrość jest najwyższą, najwspanialszą i tak naprawdę jedyną mądrością. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Jeśli ktoś nie lubił bojaźni, powinien ją już polubić i szukać, i żyć w bojaźni Bożej, bo to jest szkoła mądrości. A pokora poprzez zachwałę, piękne słowa, chwała Panu Bogu. Pokora, jeśli komuś nie pasowała pokora do tej pory, jeśli dla kogoś była za trudna ta lekcja, każda lekcja pokory, one są trudne, prawda? Bo one nas uniżają, one uczą nas uniżenia. One uczą nas, te lekcje pokory, uczą nas tego, jak się wyrzekać swego. Nie można być pokornym, zachowując wszystko. To jest niemożliwe. Ludzie tak nieraz rozumują, często tak, no świat tak rozumie, że dobrze, pokorny owszem, ale nie daj sobie po głowie jeździć, tak? Ale nie odstąp od swego. No tak. I to są zarozumialcy, z którymi trudno żyć. Nie można dojść z nimi do ładu, do zgody, do jakiegoś wspólnego zdania. Nie można. Dlatego, że oni tak uważają. No ja jestem pokorny, ale ja mam rację. Ja swojego nie odstąpię. Natomiast lekcje pokory są bolesne, bo je wtedy zdajemy ten egzamin, jeśli rezygnujemy z czegoś, co jest nasze. Jeśli rezygnujemy ze swego i to boli. I wielu nie chce iść i uczyć się pokory, bo dlatego, że to trzeba zapłacić. Ale teraz, jeśli na przykład do tej pory nie bardzo byłeś zainteresowany pokorą, czy pójściem w głębszą pokorę, to powinieneś już być, bo pokora poprzedza chwałę. Chwała Bogu. Pycha poprzedza upadek. Nieodwołalnie. Nie ma wyjątków. Jeśli ktoś rośnie w pychę, szuka pychy, czy hołduje pysze, jest przed upadkiem. Jeśli go jeszcze już nie ma, to jest na pewno przed upadkiem. I obojętnie z czego. Nawet w tych ziemskich sprawach jest to zasada. A już na pewno w duchowych. A pokora poprzedza chwałę. Jeśli ktoś ćwiczy się w tym, by stać się coraz bardziej pokornym, przed nami chwała. Przed nami chwała. Dlatego Pan Jezus, mówiąc, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, nie wyprowadził nas gdzieś na jakiś taki naprawdę, nie chce nas wyprowadzić na taki, na takie pustkowie, na taki nieprzyjemny teren, gdzie cichości się trzeba uczyć, gdzie trzeba być pokornym, gdzie nie ma żadnych atrakcji. Takie bezludzie, gdzie nie ma żadnych. Tak. Wyjść do Jezusa i uczyć się, że jest pokornego serca, że jest cichy i pokorny. To nie jest z pozoru, tak z grubsza patrząc, nie jest to atrakcyjne. I tak się wydaje człowiekowi, że ta szkoła Jezusa Chrystusa to takie pustkowie, naprawdę pustkowie, bo trzeba się uczyć być cichego serca, być pokornym. I to jest takie naprawdę pustkowie. Nie, to nie jest. Pan Jezus wie, dlaczego nas prowadzi. Naprawdę nie prowadzi nas do kwaśnych, gorzkich wód, nie prowadzi nas do złych łąk, na złe pastwiska, gdzie będziemy ciernie jeść, gdzie będziemy chodzić i ostry tylko spotykać. Nie. Prowadzi nas do żyznych, wspaniałych łąk i do czystych wód. I ta szkoła, to zachęta, przyjdźcie i uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca, to też jest taką żyzną łąką, taką piękną, wspaniałą, soczystą łąką, ponieważ jak się nauczymy pokory, pokora poprzedza chwałę. I powinno być to zachętą dla wszystkich nas, aby wziąć się za tą pokorę, za uczenie się pokory. Ona poprzedza chwałę. Mojżesz był najpokorniejszym mężem na ziemi, jest napisane. I nie przeszkodziło to jemu w tym, że był, powiem, uznany, szanowany przez całą społeczność Izraela. Nie przeszkodziło, chociaż był najbardziej pokornym w tym, że gdyby go Bóg nie pochował po śmierci, to on by dzisiaj był pierwszym świętym na tej ziemi, wśród Izraela. Bóg musiał go pochować, żeby czasem człowiekowi nie przyszło na myśl uczynić go Bogiem. Mojżesza. Żeby nie uczynić jakichś mauzoleów i czego tam jeszcze i przez wieki, wieki, wieki. Wiecie, pokorny był, a więc powinni o nim szybko zapomnieć. Powinni zapomnieć już miesiąc po jego śmierci, sobie dać spokój z Mojżeszem, który był pokorny. Nie. Nie. I myślę, że kiedy nie wrócił z tej góry, kiedy Bóg go pochował, wiele tam śmiałków chodziło, szukało jego grobu. I myśleli, jak znajdę grób, to jest najlepsza rzecz, którą muszę mi się w życiu trafić, jak powiem wszystkim, gdzie Mojżesz jest pochowany. No nikomu się nie udało na szczęście, bo miało mu się nie udać. A więc pokora nie prowadzi do takiego byle czego, ale naprawdę pokora poprzedza chwałę. A my myślimy oczywiście o tej chwale, która będzie nam dana w niebie. Będzie nam dana chwała w niebie, której tu już mamy chwałę, chwalebne życie. Mamy chwalebne życie i to jest cudowne. Wiecie, to jest cudowne. To chwalebne życie, życie bez kłótni, życie bez nałogów, życie bez pijaństwa, bez przekleństwa, życie w radości, życie w miłości, to jest chwalebne życie. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że nas takiego życia nauczył i uczy, i dalej uczy. To jest coś cudownego, wiecie, ale jeszcze wiemy, że będziemy mieli odziedziczymy taką chwałę, jaką Jezus ma, aby tą chwałą, którą mnie obdarzyłeś, aby i oni mieli. Tak się modlił Jezus. O to się modlił. Kochani, chwała, która jest niewyobrażalna. Kiedy ją zobaczyli Piotr, Jan i Jakub, to mówią o tym jako o największym, jednym z największych doświadczeń, jakie w życiu przeżyli. Zobaczyli chwałę Jezusa. Powiedzieli, uczyńmy to trzy namioty, tobie jeden i tak dalej. Wiemy to, tak? I to byli wyjątkowi ludzie. Oni tylko zobaczyli tą chwałę. Tylko oni zobaczyli tą chwałę. Nawet nie 12. I my tą chwałą będziemy obdarowani. Bóg nas obdaruje tą chwałą. Nie poskąpi nam jej, nie zazdrości nam, nie będzie zazdrościł. On miłuje swoją oblubienicę, miłuje naprawdę. Wydał życie swoje za nią. I daje wszystko jej. Tak jak powiem, w narzeczeństwie, w małżeństwie, kiedy się zakochają, to jeden drugiemu chce wszystko najlepsze dać, prawda? Wszystko najlepsze, bez wahania. I jest tym bardziej szczęśliwy, im powiem, cenniejszą rzecz może dać. Świat oczywiście głupi, jak da na przykład pierścionek z diamentem, to ona jest z niego wzięta. Nie? A za rok już ją rzuca i daje pierścionek z dwoma diamentami drugi. Tamta jest z kolei. Och. Ale to są bzdury. Mdło mi się robi. Ale takie narzeczeństwo, powiem, chrześcijańskie nawet, tak? Ten jeden drugiemu chce dać jak najlepiej. I czym, powiem, bardziej uraduje tą drugą stronę, tym jest sam szczęśliwszy. Jezus nas miłuje naprawdę czystą, nieskazitelną miłością, która się nie odmienia. I z radością da nam to, co najcenniejsze, co ma. Chwałę, którą otrzymał od Ojca, aby oni tą chwałę mieli. O to prosił Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej. A więc, bracia i siostry, naprawdę ćwiczmy się w tej pokorze i uczmy się tej pokory. Bardzo mi się podobało to stwierdzenie, które Krzysiu powiedział, że owce powinny zostawiać ślad. Jako zbór powinniśmy zostawiać dobry ślad. Powinniśmy zostawiać ślad, który prowadzi gdzie? Na Boże pastwiska, do pasterza. Do pasterza, właściwego pasterza, do jednego pasterza. Jako zbór powinniśmy zostawiać ślad. I pilnować swojej winnicy. Jakie to smutne, kochani, że dzisiaj wielu ludzi jest zajętych pilnowaniem drugiej winnicy, tej niepotrzebnej. Pilnowałam innych, a swojej nie ustrzegłam. Dzisiaj ludzie są bardzo chętni do pilnowania winnicy innych, do korygowania życia innych, do oceny życia innych, tak? Ten tak, a ten tak, a ten niewłaściwie i ten też niewłaściwie. I prawie zasadą jest, że przy tym nie uchronią swojej winnicy. Nie potrafią wtedy, bo my nie jesteśmy powołani do tego, żeby chronić innych winnicę i być nadzorcami innych winnicy. My mamy chronić swoją własną winnicę, pilnować swojego serca. Swojego serca. To jest dość, to jest na tyle, powiem, zajmujące i takie, no, angażujące pilnowanie, doświadczenie, praca, że Bóg już nie mówi, musisz pilnować jeszcze tego drugiego tam w swoim zborze. Bo Bóg wie, że chociaż zaangażujemy całą siłę i wszystkie swoje środki, możliwości i czas, to może dopiero wtedy zabezpieczymy to serce, swoją własną winnicę. Ale jako owce powinniśmy zostawiać ślad, który prowadzi do Chrystusa, do pasterza, tego jednego właściwego pasterza, żeby inni mogli po tym trafić. Kochani, tak właśnie myślę o rodzinie, tak? Rodzice powinni zostawić właściwy ślad. Rodzice powinni zostawić, posłuchajcie, rodzice, matki, ojcowie, powinniście zostawić właściwy ślad, zostawiać właściwe ślady dla swoich dzieci. Co to znaczy zostawić właściwe ślady? Kochani, to nie słowa. To nie słowa. Powiesz, Pan Jezus, czemu nie jesteś? To nie. Umrzecie i słowa się skończą i zapomnę o słowach. Trzeba zostawić inne ślady, ślady życia, takie trwałe ślady, że nawet jak umrzecie, jak umrzemy, to nasze dzieci będą mogły po tych śladach dojść do pasterza. Kiedy im czegoś tam zabraknie w życiu kiedyś, kiedy coś może, będąc nawet chrześcijanami, kochani, może zaangażują się w plotkarstwo. No, to jest pokusa, która do wszystkich przychodzi. Plotkarstwo, w oczernianie, w osądzanie innych. Zaangażują się w to. Jak myślicie, jak się zaangażują w to wasze dzieci, was już nie będzie? Wzrosną duchowo? Będą wtedy mocni? No będą innych mogli ocenić, ja to ten taki, on taki. Będą mocni? Nie, popadną w tarapaty duchowe. Czy znajdą wtedy ślad? Was już nie będzie i słów nie będzie już. A czy znajdą wtedy ślad? Bo ty nigdy nie oczerniałeś, bo ty zawsze przed tym broniłeś. To jest ślad, kochani. Czy dorosną i zaczną nagle lekceważyć następnego pastora, któryś tutaj będzie następnym pastorem? Proszę? Jak będzie? Dobrze będzie, jak zaczną krytykować go? I nie będą się o niego... Czy znajdą wtedy ślad? Popadną w tarapaty, kochani. I będzie tak, jak tutaj w tym, że zgubiłam. Gdzie? Powiedzcie mi, gdzie jest mój pasterz. Powiedzcie, gdzie jest ta jego trzoda. Kochani, czy znajdą ślady moje i twoje, zostawione przeze mnie, przez ciebie, zostawione ślady, które zaprowadzą go do pasterza. Wiecie, my, kochani, my zostawiamy ślady, to jest prawda, zostawiamy ślady. Zostawiamy ślady. Chcemy czy nie chcemy, daj Boże, żebyśmy zostawili dobre ślady, właściwe ślady, żebyśmy nie byli jak te kozły, które depczą trawę, tak? Jest napisane chyba w Jeremiasza albo w Ezechiela o kozłach i owcach i o kozłach, którym się wszystko nie podoba. Mącą wodę, depczą trawę, zadeptują. Ciągle mają swoje własne jakieś tam pomysły. I Bóg mówi, że przyjdę i będę sądził ich. I rozdzielę kozły i owce. Dałby Bóg, abyśmy byli tymi, którzy zostawiają właściwe ślady i wiodą do Jezusa Chrystusa. Musimy takimi być. Mamy wpływ. Diabeł chce nam go zabrać, ale my mamy wpływ. Ja powiem taki przykład, bo kupuj zapomnę, jest bardzo ciekawe. Mówiłem to dzisiaj z młodzieżą. Diabeł chce dzisiaj zabrać i zabrał. Naprawdę zabrał już. Czci ojca twojego i matkę twoją, tak? Zabrał autorytet. Ludzie odrzucili dzisiaj autorytet. Dzieci odrzuciły autorytet rodziców. Młodzież odrzuciła autorytet starszych. Trochę starsi odrzucili autorytet jeszcze starszych. Nie ma, odrzucili. Każdy dzisiaj, to diabeł skutecznie po prostu zniszczył to, co jest wartością. W Izraelu było świętą, tak, świętą zasadą, czci ojca twojego i matkę twoją. Ja zapytałem dzieci, czy wiecie, że w Izraelu, gdy ktoś zabluźnił, przeklął, a ty się ode mnie, na przykład, tak, do ojca, do matki, ci to jest, jeśli ktoś takie coś zrobił, to Bóg kazał go zabić. I był zabijany, takie dziecko. Po prostu było oczyszczone. Nie rosły chamy. Butne. I rodzice płakali całe życie nad nim. Nie było takich. Bóg oczyszczał. Że szacunek do starszych, tak? Czytamy o tym, że przed siwą głową wstaniesz, tak? Że było bardzo ważne to. Bo Bóg planie swoim tak dał, że starsi, mający bagaż doświadczeń i mądrość nabytą przez życie, przez walki, przez wszystko. Mądrość swoich rodziców i dołożoną mądrość swoją, mieli przekazywać tą mądrość życiową. Oni mieli wskazywać tym młodym ludziom, że to jest dobre, to jest właściwe, a to jest droga donikąd. Bo młody to myśli, że to jest droga właściwa. Najładniejsza żona to jest droga właściwa. Bo może być ze świata, ale jest piękna. Jest nawet starszy mu powie, to jest nieprawda. Nie będziesz z nią szczęśliwy. Tak? Bo zna 10, 20, 100 przykładów, że nie byli szczęśliwi, chociaż byli najpiękniejsi. Diabeł to uciął, żeby pozbawić młode pokolenia. I dzisiaj ludzie odcięli, powiem, te pokoleniowe odcięte jest, nie ma żadnego autorytetu i dlatego ci młodzież rośnie tak, jak rośnie. Jest okropna, jest... Wiecie, i było takie odwołanie do świata zwierząt. Piękne, niesamowite, niezwykłe, do słoni. Kiedyś był taki okres czasu, że w Afryce, w jakimś tam rejonie Afryki rozmnożyły się nadmiernie słonie i niszczyły wszystko. Już zabrakowało im na sawannie drzew. To przychodziły w pobliże wiosek i robiły szkody. I teraz pomyśleli sobie ci przyrodnicy, no cóż, zabijemy samce, stare samce, wszystkie w tym stadzie i przez to zostawimy tylko te młode, no bo żeby tam później, ale przez te lata, zanim te młode dojrzeją, to spadnie populacja słoni i będzie i zabili. I co się okazało, że kiedy te młode dorosły, stały się straszne, stały się inne, były całkiem inne zachowania. I tam jest napisane, że prawie codziennie były doniesienia i prasowe doniesienia, że to stado słoni czyni niesamowite szkody, wpada do wioski, zabija ludzi, jest agresywne, co się kiedyś w ogóle nie działo. I oni pomyśleli, co jest grane? Przecież były stada słoni potężniejsze, ale oni na ludzi nie napadali, oni nie wchodzili do wioski, oni mieli jakiś dystans. A co się stało, że te zachowują się jak szalone? I pierwszą rzecz, którą pomyśleli, żeby wyeliminować to kazali śledzić tych najgorszych awanturników wśród tych młodych słoni. I jak tam już któryś podpadł, że to jest taki, to go zabijali. I myśleli, że to jest parę, dwóch, trzech takich wariatów, tak? Zabili i nic się nie zmieniło, a reszta dalej była taka. Wiecie też, jakiego wniosku doszli? Zabrakło im starych słoni. I wiecie, jakie było lekarstwo? Sprowadzili stare słonie do tego stada. I po pewnym czasie wszystko uspokoiło się. Bo te stare słonie wpływały na te młode, w jakiś sposób hamowały, miały wpływ na te młode słonie. One miały, te młode mają testosteron, jak to mówią, tak? One mają, ale jeśli to jest w stadzie i są starsze, to się coś układa. Wiecie, jak zabrakło, to zrobiło się to, co się zrobiło dzisiaj w świecie. Widzicie? Dzisiaj są młode słonie, szalone, szaleni ludzie. Wściekli ludzie. Bo diabeł zerwał autorytety, bo diabeł zerwał tą zależność. I myślą ludzie, że jest wolność. Dlatego my mamy zostawiać właściwe ślady. Mamy. Powinniśmy. Mamy wiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze rodziny, za nasze domy, a razem jako rodziny jesteśmy odpowiedzialni za nasz zbór. List Pawła do Filipian. Pierwszy rozdział od 21 do 26 wiersza. Zaczyna się znanym, dzięki pieśni jednej, bardzo znanym słowem. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Powiedzcie, czy w sobie, w sercu czy nie jest to nadal, bo na pewno był taki okres, że była to przesada, że Paweł przesadza, tutaj nie wiem, nie rozumie go. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Na pewno był taki moment, że, czy czas nawet, że myśleliście, no nie, no to tylko dla Pawła. No jak można powiedzieć, że śmierć jest zyskiem? Wszyscy przed śmiercią uciekają, kochani. Wszyscy się śmierci boją. Wszyscy, powiem, od i świat, i wierzący się boją. Naprawdę, boją się. No częściej się boją. Pomyślcie sobie, przeanalizujcie rozmowy z wierzącymi też. A więc kiedy jest mowa o śmierci, to no, świat się boi panicznie, a ten się boi trochę mniej panicznie. A są tacy, którzy się też panicznie boją. Myśli o śmierci nawet. I naprawdę, generalnie wszyscy się śmierci boją. I nikt nie chce o tej śmierci mówić. A tutaj Paweł mówi, że śmierć jest dla niego zyskiem. I wolałby umrzeć. I być już z Panem. I na pewno było coś takiego, że myśleliśmy, no to jest przesadne, to jest... To on powiedział, nie wiem, w jakimś tam takim uniesieniu. Czy dzisiaj też jest tak? Może dalej tak jest, że myślimy, że to jest przesadne. Czy Paweł tu jest jakimś wyjątkiem, dziwnym wyjątkiem, takim chorym troszkę wyjątkiem? Takim nadgorliwcem, już takim chorym nadgorliwcem, że tak mówi? Wiecie, myślę tak, że w życiu Pawła to głęboka wiara, taka żywa wiara doprowadziły go, Pawła, do takiej rzeczywistości i do takiego wniosku. Nie choroba Pawła, nie zarozumiałość Pawła, nie pycha, ale głęboka wiara, żywa społeczność z Jezusem, sprawiły, że on to powiedział z przekonania serca i że powiedział prawdę. Prawdę nie tylko dla Pawła aktualną. To nie jest słowo tylko dla Pawła. To jest Słowo Boże, które Bóg kieruje do wszystkich swoich dzieci na całym obliczu ziemi i w każdym wieku, tak? Albowiem życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I chociaż cały świat powie, wszyscy jak jeden mąż prawie, że powiedzą, nieprawda, to jest coś nie tak, to ktoś pod wpływem narkotyków chyba był, albo pijany, nie do końca rozumiał, o czym mówi, to jest nieprawda. Paweł mówi tutaj taką wielką zasadę, on temu wierzył i tak jest. I wiedział, że dla niego śmierć jest zyskiem. Śmierć jest zyskiem. Ileż to razy, kiedy, powiem, dosięgną nas problemy, kiedy jest nam ciężko, kiedy z czymś musimy się zmagać, kiedy pomyślimy o naszych rodzicach, o tych, których już nie ma, mówimy tak, on już ma spokój. Mało tego, my wiemy, że to nie tylko taki spokój, że gdzieś tam w grobie, nie? My wiemy, że jego dusza, jeśli odszedł z Panem, jest szczęśliwa, jest, ja myślę, w raju, gdzie jest już szczęście, gdzie już jest przedsionek nieba, bo jeszcze nie niebo. Tam dopiero po zmartwychwstaniu, tak? Ale wiemy, że już on już nie ma tych problemów. Już nigdy nie będzie miał problemów. Tylko nieraz, kiedy zapomnimy o tych rzeczach, a drogie zaczną świecić się te rzeczy, które doczesne, które mamy, to wtedy mówimy, co to jest, co to znaczy. To jest wniosek. Życiem dla mnie Chrystus i z tego powodu, z tego też faktu wynika ten wniosek, ten wynik, a śmierć jest zyskiem. I naprawdę, bracia i siostry, jeśli jeszcze boimy się śmierci, ale czego trzeba się bać? Powiem, kiedy się boimy śmierci? Kiedy myślimy, nie jesteśmy pewni, że jesteśmy pojednani z Bogiem? Kiedy nie jesteśmy pewni tego, co z nami po śmierci. No ale to świat cały czas nie wie właśnie, co z nimi po śmierci, dlatego się boją. Czy wierzący też ma mieć zachwianą pewność? Jeśli nie jesteśmy w zgodzie z Panem, z Bożym Słowem, wtedy wtedy boimy się. Ale czy to coś zmienia? Nic. To jest sygnał, żeby po prostu tak swoje życie ustawić, tak stanąć przed Panem, żeby nie było tych przeszkód, bo śmierć przyjdzie. Bo gdy przyjdzie, to nie wiem, co, no, wiesz, co z tobą. Trzeba powiedzieć sobie, co z tobą. Jak jesteś dzisiaj nie w porządku, tak? To co z tobą będzie po śmierci? W porządku? A jak będzie 5 lat później ta śmierć, to już będzie w porządku? Nie. A jak będzie dopiero, jak będziesz miał 90 lat, to już będzie w porządku? No nie. Dopóki ta przyczyna nie zostanie usunięta, to nie będzie w porządku, nawet jakbyś miał 180 lat i umarł. Tak? Jeśli mam na przykład grzech, nie wiem, nieodpuszczone coś, tak? Komuś, nie odpuściłem, no to co? Boję się śmierci, bo jak, no to co? No ale za 5 lat, jak nie odpuściłeś dalej, to będzie lepiej? Albo za 50 lat będzie lepiej? No nie, trzeba odpuścić i wtedy jest człowiek wolny, tak? Życiem jest dla mnie Chrystus. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, on teraz podaje tą drugą opcję, tą drugą gorszą, lepsza to umrzeć i być już z Panem. A ta, powiem, gorsza, taka na drugim miejscu, nie powiem gorsza, może źle ktoś zrozumieć, ale na drugim miejscu ta opcja, ten wybór, drugi wariant. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to tu mówi, to nie wiem, co wybrać. Fajne takie studium jego właśnie myślenia. To, że śmierć zyskiem, mówi bez wahania, od razu, pewny 100%. A teraz mówi o drugim wariancie życie, zostać przy życiu. I mówi, to tylko wtedy, jeśli moje życie ma mi umożliwić owocną pracę. Jeśli moje życie ma mi umożliwić owocną pracę, oczywiście, tak, służbę, to nie owocną pracę w sensie, tak, przedsiębiorstwo założę i będę Rockefellerem. Nie. Nie to, a jeśli moje życie, bo chcę mieć, bo dom mi się fajnie kroi. Nie. Jest tylko jedna opcja, że jeśli żyć, to tylko służbie, owocnej służbie dla Pana. Ale na początku mówi, to nie wiem, co wybrać. Jeszcze go ciągnie ten pierwszy wariant. Wiecie, jeszcze go ciągnie to, że śmierć dla mnie jest zyskiem i wolałbym być już u Pana. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Znowu wygrywa pierwszy wariant jak nic. I jedno i drugie mnie pociąga, bo to daleko lepiej, jak się rozstać z życiem i być już u Pana. Kochani, ci, którzy rozstali się z życiem, oni są już u Pana. Już są u Pana. Ale z drugiej strony mówi, pozostać w ciele to ze względu na was, a nie na mnie, rzecz potrzebniejsza. I jakby dalej śledząc ten takiego obraz, jego myślenia, mówi, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi. A więc powiem, poddał się. Poddał się. Ludzie mówią, poddał się chorobie i umarł. Nie? Tak? Śledzicie? Walczył z chorobą, tak? No. Walczył z chorobą, ale przegrał. Paweł walczył z tym, żeby zostać przy życiu i przegrał. Żeby umrzeć. Chciał umrzeć, ale przegrał i został przy życiu. Taka jest różnica między dziećmi Bożymi a ludźmi tego świata. A jeśli życie to jest ta owocna praca, tylko owocna praca, to jest jedna rzecz. Bracia i siostry, nie ma co się bać śmierci. Nie wiem, jak ten film, który żeśmy oglądali, ten, jeśli oglądaliście, jeśli wam mówiłem na pewno o nim, ten o wyspie, ten taki wyspa, tytuł wyspa, ostrow rosyjski, ten taki o tym monastyrze. Dziwny film, bo nie chrześcijański, ale nie nasz protestancki, tylko prawosławny. Ale mnie samowidmo, jak pojadę do Darka, mówię, wiesz co, stworzył się klub, jakiś klub się zawiązał, ogólnopolski, tylu ludzi jest tym filmem zachwyconych, oczywiście wierzących, że normalnie, ja oglądałem go już z 8 razy. I tam inni też. Taki ciekawy, w prosty sposób mówiąc o tym. Tamten umierający człowiek, ten główny bohater, mówi, że już umrze, że ma iść powiedzieć temu, jak, gdzie ma być pochowany i tak dalej, a ten jego taki trochę niedobry, taki zakonnik, który zawsze go tępił, prześladował go tak troszkę. Mówi, nie boisz się śmierci? On mówi, śmierci się nie trzeba bać. Tak pięknie, tak fajnie to się mówi, tak po rusku, tak fajnie. Śmierci się nie trzeba bać. Trzeba bać się tego, jak przed Panem stanę, tego się boję. Tam brakuje, wiecie, tam w tym filmie brakuje tego właśnie, tego, co my głosimy, tego, co Ewangelia głosi, że w Jezusie jesteśmy już pojednani i mamy żywot tamtego, bo oni nie mają tego, tak. Katolicy tego nie mają, prawosławni tego nie mają. Ale wszystkie inne rzeczy są piękne. W tym pokazane całe takie życie. Tak, nie trzeba się bać śmierci, tylko tego, jakim stanę przed Panem. Tego trzeba się bać, a nie śmierci. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Abyście robili postępy i radowali się w wierze. Paweł mówi, warto dlatego zostać. I rezygnuję z tego lepszego. Że będę miał owocną pracę, a ona będzie polegała na tym, że będę z wami, będę wam mówił, będę was zachęcał, będę was prowadził, będę wam przypominał, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Bardzo mi się spodobał ta zależność albo ta spójność, ta związek dwóch rzeczy. Związek dwóch rzeczy. Robić postępy i radość. Robić postępy równa się radość. Jakby postęp i radość idą w parze. A co to jest postęp? O jakim tu? Co możemy rozumieć przez to, abyście robili postępy, bracia i siostry? Jaki to jest postęp? Właśnie w wierze, we wzroście duchowym. Ktoś powiedział tutaj dzisiaj, uświęcajcie się, tak? Mamy się uświęcać. To jest postęp. Mamy wzrastać do wymiarów pełnych chrystusowych. Postęp. Postęp to na pewno większa miłość. Na przykład, takich parę przykładów. Postęp to na pewno większa miłość. Miłość oczywiście do Boga, ale też miłość do bliźnich. Do tych niewygodnych też, nie? Tych niewygodnych. Czy to już nie bliźni? Bliźni. Nawet ten, który według nacji jest wrogiem twoim, to twój bliźni, bo kiedy Samarytanin zobaczył tego Żyda, to pomyśleć mu powinien, jako dobry Samarytanin, taki dobry w cudzysłowie, taki wiecie, taki patriotyczny Samarytan, powiedział, o, dostało ci się, masz za swoje. To był jego wróg, nieprzyjaciel. Mógł mu bo byli w nieprzyjaźni. Narody, od wieków. Ale Pan Jezus powiedział, kto był jego bliźnim? No, on właśnie, który ulitował się, zatrzymał się, opatrzył i jeszcze dał na jego leczenie. A więc postęp to większa miłość do Boga, ale też do bliźnich, do wszystkich bliźnich, bo bliźni są ci, którzy wokół nas, a nie ci wybrani. Postęp to większa wierność. Większa wierność Bogu, Bożemu Słowu, tak? Większa wierność. Ile razy jeszcze powiem, no najczęściej, najprędzej zrywamy z tymi oficjalnymi grzechami i powiem, trudno je później jakoś tak powielić, jak Krzysiu mówił, że on nie tylko pił czy palił, ale robił wiele innych rzeczy, które robi świat i minęły, jak ręką odciął, nie? Minęło, już się chyba nigdy nie spił, tak? Już nigdy wypłaty nie przepił następne, kiedy uwierzył, przyjął chrzest, na pewno, myślicie wszyscy, że na pewno? I macie prawo tak myśleć, że na pewno może, jak całe życie przepijał, to co? Nie zdarzyło mu się? Nie mógł wrócić? No nie. A więc są rzeczy, które, powiem, odcinamy, które zostawiamy i koniec, tak? Ale jeśli ktoś przeklinał, Mogło mu się to jeszcze tam gdzieś kiedyś wyrwać, tak? O, jaki wstyd! Jakby go mieczem przeszyło. Ale jeszcze, nie? Wierność wzrasta i odeszło także to. A są jeszcze rzeczy w myślach. Ile razy? Ja powiem, jeśli ja upadnę, to na 100 upadków, no trudno teraz tak tych 100 złapać by było, ale tak dajmy już na to, na 100. Nie, na pewno bym już ich nie spisał, bo bym już nie pamiętał, kiedy ten setny był, ale był. Więc na 100 to 90 w myślach. Nie mowa do kogoś, bu i zgrzeszyłem, żonie przykrego coś powiedziałem, też się może tak zdarzyło, dzieciom coś niesłusznie tam, zachowałem się wobec dzieci, też może się coś zdarzyło takiego, ale to było 10, a 90 to ani do żony, ani ona nie była winna, ani dzieci nie były winne, ani szef mój nie był winny tam w pracy, ale w myślach, serce, stara natura przechodziła i się mizżyła i się dałem oszukać, tak? Wierność, większa wierność to wierność też w myślach, wierność w sercu. Postęp to większa wierność. No i czy to jest, no to jest związane z radością, tak? Jeśli postęp jest, to jest radość, tak? Jeśli zostawiłeś alkohol, radość, bo zostawiłem, już mnie nie ciągnie nawet. Był czas, że ciągnął, ale już mi nawet nie ciągnie, brzydzę się nawet nim. Chwała Bogu, jest to radość. Większa wierność, jest to radość. Większa pokora. Może do tej pory nie było to tam jeszcze większą radością. Nie było to związane z radością, bo pokora to się uniżyć. Ale po tym, co dzisiaj czytaliśmy, że pokora poprzedza chwałę, powinniśmy już wierzyć, ufać temu, tak? Boże Słowo mówi, ono jest spójne. Ale może tutaj tak radości za często nie widzimy w tym, kochani. Ale też, wiecie, większy postęp to większe oczyszczenie, właśnie to, co było ci powiedziane, uświęcenie nasze, oczyszczenie, a więc oczyszczenie to wyrzucenie wszystkich zbędnych rzeczy. W każdym przypadku wyrzucenie zbędnych rzeczy. Potrafisz już znieść, kiedy ktoś ci krzywdę wyrządzi, jak powie, że masz krzywy nos. Już potrafisz. Kiedyś to przez 2 miesiące dziewczyna nie potrafiła już zapomnieć o tym, nie? Bo jak to? Piękna jest. A to powiedział, że krzywy nos. Ale już potrafisz. Wielkie. Potrafisz, jak ci ktoś nawet powie brzydkie słowo na ciebie, tak prosto. Już kiedyś nie, a teraz już jest większe. Ale masz jeszcze coś swojego, że tam nie odpuścisz tego, nie? Ach, jeszcze nie da rady. To może być coś takiego całkiem, powiem, mało widocznego, takie ukryte. Ale tam wiesz, że nie potrafisz jeszcze. Nie potrafisz. Większe oczyszczenie, większy postęp to większe oczyszczenie. A więc też wyrzeczenie się tego, co jeszcze tam jest. To, co ci najbardziej trudno znosić dzisiaj i najczęściej nie możesz tego znieść, to większe oczyszczenie, postęp w wierze, to znaczy też się tego pozbędziesz. Też zrezygnujesz z tego. Nie wiem, jeśli ktoś lubi bardzo lubi jeść, jest półmisek i on zawsze lubi największego kotleta. Największego. W domu nie ma problemu, bo się nic nie wstydzi i bierze największego kotleta. Wszyscy zresztą wiedzą, że on chce największego. Jak mu zostanie średni, to sobie dokroi z drugiego, tak? Ale jesteś w gościach. Też masz chęć na największego. Chyba mówię o tym, co wiecie, co? A tu przed tobą gość wziął go. I nie odzywa się coś tam w sercu. Większy postęp to też, ale mieć wolność od tego. Jej, kochany, ten mniejszy też jest tak samo smaczny. Tak samo dobry. To trudno uwierzyć, to nie, ale on naprawdę jest tak samo dobry. A więc większe oczyszczenie. A czy to jest związane z radością? Czy to powoduje radość? Chwała Bogu, że powoduje radość. Kochani, pozbyć się wszystkiego, co jest niewłaściwe, bo my mamy być przed Panem znalezieni bez zmazy i bez skazy. Oczyszczenie to pozbyć się tych wielkich grzechów, ale też tych małych, jak pycha, tych niezauważalnych, jak samolubstwo. Można długo to, powiem, hołdować temu, a jeszcze nikt nie wie, że ja tak naprawdę to najbardziej kocham siebie. Wielkich myśli o sobie. Kto wie z twoich rodziny, że ty masz wielkie myśli o sobie? Może nawet żona tego nie wie, że masz wielkie, ale Bóg wie o tym, że masz wielkie. I to jest niewłaściwe i to jest pycha, to jest forma pychy. Oczyścić się to znaczy też z tego zrezygnować i mieć się za najmniejszego ze wszystkich. Do tego dojść. To jest też. Jest to związane z radością? Możesz to połączyć z radością? Ojej, tak być wywyższonym, to jasne, że radość. Ale tak? Ale nie. Postęp i radowali się w wierze. I Paweł, mając to na uwadze i mówiąc o tym, mówi tak, że on tak naprawdę tutaj zadaje pytanie takie, to jakby taki nawet fragment za to, co lepsze, życie czy śmierć? I on tak jakby cały czas to pytanie, ale on tak naprawdę wybrał. On już pisząc to na początku wybrał. Wybrał, to był człowiek, który naprawdę, który, jak on powiedział, ale nic nie warto mówić o tym moim życiu. Nic nie warto mówić o tym życiu. To nawet nie ma co wspominać. Dla zacności poznania chwały Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. On naprawdę odrzucił wszystko ze swojego życia. To, czym kiedyś miał naprawdę upodobanie, w czym miał chlubę. Naprawdę wszystko do zera, powiem, wyciął. I żył tylko dla Jezusa i dlatego może mówić takie słowa. I mówi, że jeśli życie, to tylko po to, żeby służyć dla Pana. Że jeśli życie, to większa praca, to większy wysiłek i dalszy wysiłek, bracia i siostry. On, mając do wyboru, godzi się na życie, chociaż wie, że to życie spowoduje, że będzie więcej dalej się musiał trudzić, większy wysiłek musiał wkładać, że nie skończy mu się. To nie była łatwa praca, prawda? To były problemy. Przychodzili inni, on odszedł, tak? A przychodzili inni, tak? I to tam Paweł, nie? I przyjmowali ich. Kochani, to są, wiecie, to jest życie, to jest walka, ale Paweł, mimo tego, wiedząc, że gdyby umarł i gdyby już się skończyło, to już wszystko się skończyło. Żeby nikt po nim nie przyszedł tam do nieba, nikt by nie podważył tego, co on mówi, czy oni mówią, tak? Ale wiecie, on mówi, wasz postęp, wasz wzrost, służba dla Pana, ja już wybrałem. I wiem, że na pewno pozostanę przy życiu. Bracia i siostry, powiem tak, my chcemy zostać przy życiu, ale myślimy, no bo jeszcze nie czas umierać. Ale dałby Bóg, abyśmy myśleli tak, jak Paweł, jeśli życie, to dalsza wytężona praca. Dla Pana. Nie dla domu, zbudować dom, kupić nowy samochód, tak? Dorobić się, stracić, powiem, rzeczywistość i, bo jeszcze tego nie mam. Nie. On to rozumiał, że dalsze życie, to wytężona praca, to służba, to wzrost, to służba dla dzieci Bożych, dla swoich braci i sióstr. Niech Pan Bóg po pierwsze zabierze nam strach, jeśli jeszcze ktoś ma, przed śmiercią. Śmierć jest takim samym, powiem, momentem w życiu jak nowe narodzenie. I to jest, żeby człowiek zaistniał, musi być, nie? Śmierć też musi być. Jak zaistniałeś, musi być śmierć. Śmierć, bracia i siostry, nigdy nie była przez Boga użyta jako strach, jako zastraszenie człowieka. Rozumiecie? Diabeł dlatego to zyskał, co zyskał, bo on tych ludzi, co robi? Zastrasza. To nie jest strach z innego powodu. Zastraszony jest ten człowiek. Pamiętajcie o tym, pomyślcie. Bóg nigdy nie użył śmierci jako elementu, jako broni zastraszającej, prawda? Zastrasza. O, się śmierć spotka, to taka ciemna, nie wiem, przecierpię, a dolina będzie, ojej. O? Nigdy. Bóg powiedział, nie, za grzech, jeśli popełnisz grzech, to po prostu umrzesz. To nie było zastraszanie. I dlatego dzisiaj się ludzie boją śmierci, ponieważ ona zawiera w ich pojęciu największy element zastraszenia. Nikt ich tak nie potrafi zastraszyć, wpędzić, powiem, w taki czarny zaułek jak śmierć. Nic. Nawet to, że splajtują. i się wszystko skończy i nie wiem, że żebrakami zostaną. Nie potrafi ich wpędzić w taki strach, jak to, że śmierć ich spotka. Diabeł to przemienił. Jezus nigdy, Bóg nigdy nie zastraszał śmiercią. Nie. Śmierć jest po prostu wynikiem tego nieposłuszeństwa, jest karą za grzech. Ale Słowo Boże mówi, gdzieś jest śmierci, bodziec twój, gdzieś jest rządu o twoje. Nie bać się śmierci, bać się Boga. Bać się dzisiaj Boga. Bać się Boga, chodzić w bojaźni Bożej. Chodzić w bojaźni, to jest szkoła mądrości i bojać poprzez zachwałę. A jeśli żyjemy, to pamiętajmy o tym, że nie żyjemy dla siebie samych, ale to ma być związane z tym, żeby jeszcze więcej przyłożymy do służby, jeszcze więcej przyłożymy ręki, działań, modlitwy, troski do bliźnich swoich. Życzymy sobie na pewno tego, żeby jeszcze pożyć, tak? Ja życzę wam, wy mi tego i sobie nadaję, żebyśmy za tydzień się wszyscy spotkali, żeby jeszcze nikogo z nas nie zabrakło, prawda? Normalne. Ale niech to będzie po to, żebyśmy więcej mogli służyć bliźnim. Żebyś mógł wyprostować coś, co kuleje jeszcze w twoim życiu. Żebyś mógł też może te braki w modlitwie, te takie niedostatki albo zapomnienia w modlitwie o kogoś zlikwidować. Bracie i siostry, niech to będzie naszym celem, to wtedy życie będzie miało sens. I będziemy robili my postępy i będą robili postępy ci, o których się modlimy, nad którymi pracujemy. I Paweł mówi, żebym był chlubą Chrystusową, gdy znowu do was przyjdę. Wiecie, to tak można pomyśleć, chcę uznania. Nie chcę uznania. Nie. Chlubą Chrystusową, nie chlubą Pawłową. Tak żyjmy, tyle wnośmy, bracia i siostry, żeby ten ktoś wzrastał i żebyś ty mógł być chlubą Chrystusową, bo to dzięki twojej modlitwie, bo to dzięki twoim śladom ktoś odnalazł Jezusa Chrystusa, tym śladom, czy twojemu świadectwu, bo przez ciebie, dzięki temu, że ty trudzisz się i pracujesz, ktoś przyszedł do poznania, to jest wielka, wielka chluba. Niech Bóg da nam przeżywać to wszystko. Amen.